Wydawnictwo Fronda zaprasza do wysłuchania książki Krzysztofa Kłopotowskiego Geniusz Żydów na polski rozum. Czyta Leszek Filipowicz. Wstęp. Pochwała kłopotów. Zdecydowana większość uczestników polskiej debaty publicznej przypomina dziś bohatera książki J.R.R. Tolkiena Hobbit, Bilbo Bagginsa. O panu Bagginsie do tego stopnia wiedziano, co sądzi o tej czy innej sprawie, że nikt nie musiał się fatygować zadawaniem mu pytań. Było to zresztą przyczyną, dla której Baggins cieszył się w okolicy wielkim poważaniem. Nasza publiczność czytająca, także niestety w ogromnej części, nie oczekuje od intelektualisty, publicysty czy innego klerka, żeby ją zaskakiwał. Przeciwnie, oczekuje potwierdzenia, że to, co ona uważa, uważa słusznie. Różnica między szczęśliwym hobbitonem a skłóconą Polską jest tylko taka, że tu mamy dwie społeczności czytające i dwa pakiety jedynie słusznych poglądów, w których autor ma utwierdzać swoich czytelników i dostarczać ich uzasadnień. Przy czym są to pakiety bardzo szerokie, ujednolicające stosunek do szeregu zagadnień z dziedziny polityki, patriotyzmu, religii, obyczajowości, nawet do Jerzego Owsiaka i książek o Harrym Potterze. Wyznawcy tych pakietowych poglądów, które nosi się jak barwy plemienne, bardzo nie lubią, gdy zaburza się im, jak to nazywają psychologowie, skrypty poznawcze. Publicysta patriota musi mieć patriotyczny stosunek do wszystkiego. Podobnie jak publicysta Europejczyk musi mieć do wszystkiego stosunek dokładnie przeciwny. I nie ma tu dobrego wyjścia, bo jeśli publicysta nie podporządkowuje się oczekiwaniom redaktorów i czytelników, zostanie za to ukarany brakiem zainteresowania i druku. A jeśli się podporządkuje, to też po jakimś czasie na to samo wyjdzie. Na mocy mechanizmu opisanego w starej anegdocie o Wałęsie, którego jeden z biskupów namawiał, by koniecznie przeczytał papieską encyklikę o pracy, na co przewodniczący Solidarności odpalił: ale ekscelencjo, co ja będę czytał, przecież ja się z naszym Ojcem Świętym w pełni zgadzam. Najlepiej więc, choć może nie jest to łatwe życie, w tym starciu karnych w większości chówców walczących o polską duszę być w gronie partyzantów. Błędnych rycerzy, najwyżej stawiających własne zdanie i przyłączających się w różnych konkretnych sprawach czasem do tej, czasem do tamtej strony, ale nigdy się nie podporządkowujących. Dla nich ordery, nie dla nich pochwały w rozkazach wodzów, gratyfikacje, ale za to tylko oni, nie mieszczący się w szufladach i schematach, mogą powiedzieć nam coś fascynującego. Krzysztof Kłopotowski, określający sam siebie mianem nowojorskiego liberała, a w Polsce postrzegany jako pisowiec, erudyta, znawca sztuki i filmu, jest od dawna, odkąd osiadł w Polsce, jednym z tych nielicznych autorów, których zawsze czytam do końca. I zawsze jestem zaskoczony, że potrafi do każdego tematu podejść w sposób niebanalny, odkrywczy, zaskakujący i jeszcze olśnić trafnością doboru cytatów, materiałów i źródeł. Z kompletną pogardą dla wszelkiej poprawności. Napisać książkę o Żydach? To już jest zuchwałe rzemiosło. Pisać w niej, że istnieje coś takiego jak żydowskie mentalności? Żydowskie sposoby znajdowania się w obcych społeczeństwach? Żydowskie traumy prowadzące do antagonizowania ich i do przywoływania z pomroki dziejów upiorów, które właśnie chciało się na zawsze ze świata wygonić? To już dość na skandal. Ale pisać o nich z podziwem, z uznaniem dla osiągnięć, z prowokacyjnym pomysłem sprowadźmy do Polski Żydów z powrotem, opłaci się to i nam, i im, to już dwa skandale i pewność, że się zostanie zaatakowanym z obu stron. A i to jeszcze nie dość, bo pisać o żydowskich sukcesach bardzo konkretnie, nieomalże demaskując ich mechanizmy, to kolejny sposób, by czytelnika oburzonego zamienić w zainteresowanego i odwrotnie. Czy coś Kłopotowskiego może obronić? Tak, konkret. Z takim czy innym przymiotnikiem, wyciągając takie czy inne wnioski, pisze Kłopotowski o historycznych, społecznych i kulturowych faktach. Promuje albo obnaża, A może po prostu fotografuje, objaśnia mechanizmy, wkurzy albo zachwyci, ale na pewno nie zdezinformuje i nie zanudzi. Proszę mi wierzyć, bo pozwolę sobie na takie osobiste wyznanie. Żydzi jako temat nigdy mnie nie obchodzili. I w zasadzie nie obchodzą nadal. Uważam, że są to sprawy nie moje, nudne, nieaktualne, przereklamowane i tylko przez nadreprezentację potomków przedwojennej żydokomuny w naszych sferach opiniotwórczych mielone w kółko do mdłości. I zdominowane przez prymitywne kalki. Dla Leszka Bubla Żydzi są demonicznym złem. Dla Aliny Całej narodem świętych męczenników. A znowu antysemityzm jest w jej opisie irracjonalną manią i fobią właściwą w gruncie rzeczy wszystkim gojom, z wyjątkiem tych, którzy gorliwie w wyznawaniu win całego nieżydowskiego świata wobec Żydów uczestniczą. Nikt nie ma nawet na tyle odwagi, by sięgnąć do wielokrotnie opluwanego klasyka polskiego żydoznawstwa, jeśli można uznać za takiego Romana Dmowskiego, i zobaczyć, jak bardzo jego antyżydowskie filipiki nie miały nic wspólnego z bredzeniem o przerabianiu chrześcijańskich dziatek na mace, a nie obsesjami kolporterów rozmaitych ubeckich list Żydów. Owszem, Dmowski uważał, że Żydzi obiektywnie stoją na drodze żywotnym polskim interesom, a żydowskie elity są zdeklarowanymi wrogami naszej państwowości. Ale jego wyobrażenie o Żydach dalekie było od wszelkiego demonizowania, przeciwnie, uważał żydostwo swoich czasów za pogrążone w upadku, definitywnie złamane, archaiczne, ukształtowane przez prymitywne, magiczne myślenie. I jako takich traktował Żydów nie jako wszechogarniający spisek, ale jako siłę, którą powinniśmy zmusić do negocjacji i uznania naszych praw. Jeśli to jest antysemityzm, no to antysemitą był też wielokrotnie przez Kłopotowskiego przywoływany twórca syjonizmu Theodor Herzl i twórcy tak życzliwie tu opisanego państwa Izrael, którzy postrzegali swój naród mniej więcej tak samo. To jest myślenie godne znienawidzonego przez nową lewicę mężczyzny, przepraszam, męskiego, szowinistycznego i patriarchalnego piga, jak to ujmie nowojorski liberał, i za to najbardziej tę książkę sławię.